Tak więc dzisiejszy urywek to, jak widzicie, list do Rzymian i to będzie takie, są wakacje, żeby omówić ten urywek, czy nawet kilka wersetów, dwa wersety, czy nawet ten werset, który widzicie, to przydałoby się przynajmniej z dwa kazania. Tak więc to będzie ogólny wstęp do tego urywka, który słyszeliście, czyli list do Rzymian, 8 rozdział, wersety od 28 do 39. I przeczytajmy werset 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu dla tych, nie z tymi, dla tych, którzy Boga miłują, to jest, którzy według postanowienia Jego są powołani. I przeczytajmy 17 werset. A jeśli dziedzicami jesteśmy Bożymi, jeżeli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim uwielbieni byli. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że w kontekście czy pośród tak wielu przeciwności Twoje słowo przychodzi do nas, dochodzi do nas. Dochodzi do nas nie tylko jako intelektualna zachęta, ale dochodzi do nas jako ono jest prawdziwie, czyli jako moc Boża, która w rzeczy samej sprawia, że choć częstokroć jesteśmy bliscy upadku, to jednak trwamy, to jednak zmierzamy ku Tobie. Dziękujemy Boże za tą moc. Prosimy teraz, zechciej pobłogosławić wykład Twojego słowa. Prosimy Duchu Święty, zechciej zastosować tą moc przez to słowo w naszych sercach, w naszym życiu. Powierzamy ten czas siebie samych z ufnością Tobie. Amen. Tak więc dzisiaj końcówka 8 rozdziału listu do Rzymian. Jest to jeden ze wspanialszych urywków, które mamy w całym słowie. Urywek, który niesie pociechę i zobaczcie, to nie można zaczynać, że tak powiem, negatywnie od krytyki. A jednak wszystko wskazuje na to, że no nie da rady, jak tylko zacząć od krytyki. Może, ale nie. Zacznijmy od wdzięczności, że naprawdę praca tłumaczy biblijnych jest ciężką pracą, pewną wyzwań i to nie jest prosta rzecz. No jednakże tutaj mamy w tym wersecie, który jest, zwróćcie uwagę, jakże często cytowany, jakże często ludzie udają się do tego wersetu i słusznie po to, żeby nabrać otuchy. I zobaczcie, tu mamy moim zdaniem, no sami ocencie, czy to jest moje czepialstwo się tylko, czy rzeczywiście no, to tłumaczenie budzi pewne, czy powoduje pewne zamieszanie. Zobaczcie, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim i zaraz sobie zdefiniujemy to wszystko, ku dobremu. I teraz zwróćcie uwagę, nie z tymi, dlatego że sugestia jest taka, że Bóg współdziała z Tobą, że współpracuje z Tobą. Nic z tych rzeczy, nic bardziej odległego od przesłania tego wersetu. Tam nie ma takich rzeczy jak z tymi. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. I teraz wy pewnie lepiej będziecie w stanie to wymyśleć, jak to należy oddać, ale dla tych, albo w stosunku do tych, albo w odniesieniu do tych, którzy Boga miłują, to jest to z tym, precz z tym, którzy według postanowienia Jego są powołani. Tak więc chodzi po prostu tylko o to, żeby zachować w tym wersecie, co? że to jest dzieło Boga, z którym ty tak współpracujesz jak, nie wiem, król chiński. Ja współpracuję tak jak, no, ta współpraca nie za bardzo wygląda, ale jesteśmy dziełem Bożym, które On realizuje. I teraz już, jak to mówią, jedna z głównych zasad homiletycznych, powiedz na początku konkluzję, na końcu powiedz tą konkluzję, a w środku powiedz, jak doszedłeś do tej konkluzji. Tak więc konkluzja to jest definicja, zdefiniowanie tego we wszystkim i to we wszystkim jest zdefiniowane przez poprzednie wersety 8 rozdziału, a zwłaszcza 17 werset, że oto jesteśmy współdziedzicami. Wraz z Chrystusem odziedziczyliśmy wszystko. Bóg wraz z Nim dał nam wszystko i teraz, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Czyli to jest ta droga, czyli to wszystko jest zdefiniowane jako cierpienie, z którym mamy do czynienia. Tak więc ta końcówka, tak jak powiedziałem, jeden ze wspanialszych urywków, urywek, który niesie pociechę. Jeżeli mamy pociechę, to powinniśmy z automatu wiedzieć, gdzie ją znajdziemy. Nie znajdziemy jej nigdzie indziej, w żadnym innym miejscu, jak tylko w jednym, jedynym. Nie znajdziemy jej w ogródku między ogórkami, nie znajdziemy jej w fizolofii, w filozofii. I wreszcie na pewno nie znajdziemy żadnej pociechy spoglądając w lustro. Pociecha, która nie zawodzi, a o której właśnie mówi ten werset 28, wszystkie następne, która nie zawodzi, a która płynie czystym strumieniem, wartkim strumieniem, płynie z dzieła, które czyni Bóg. Płynie, jak widzicie, z wywyższenia Jezusa Chrystusa. To jest nasza nadzieja. Nadzieja, która nie zawodzi, jest zawsze zlokalizowana w jednym miejscu, nie w naszych staraniach, ale w dziele Bożym i każdy werset opowiada właśnie o chwale Bożego dzieła. Tak więc mamy urywek pełen pociechy, jeden z najczęstszych i najcięższych błędów w podejściu do tego i jak zwykle wielu urywków. To jest wyrwanie z kontekstu, a koniec tego rozdziału z całą jego chwałą przychodzi do nas właśnie w tym kontekście, o którym wspomniałem, w kontekście cierpienia. Tak więc wszystkie rzeczy, te nasze dziwne rzeczy, które nam się przydarzają, te niedogodności, to jest przede wszystkim to, co ma apostoł na myśli w 28 wersecie. Tak więc nasza wiara, jak poprzednim razem mówiłem, jest wiarą sprzeczną, czyli zawierającą sprzeczność. I oczywiście nie mamy na myśli nieprawdziwą sprzeczność, ale paradoks. Jednak jeśli chodzi o nas, o nasz punkt widzenia, no to nasze życie, życie z Bogiem właśnie jawi się jak sprzeczność. Czyli każda prawdziwa wiara to sprzeczność, nie może być inaczej. Dlaczego? Dlatego, że każda prawdziwa wiara chwyta się Boga, opowiada o dziele Boga, a dzieło Boga jest jakie? No dzieło Boga, jeżeli uważnie śpiewaliście psalm, który śpiewaliśmy, jego dzieła są cudowne, niepojęte. Jego dzieła wprowadzają nas o zawrót głowy. Jeżeli wiara z drugiej strony jest zrozumiała dla nas, nie jest wiarą, która prowadzi do zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że momentalnie opiera się na swoich własnych, na naszych własnych staraniach. Tak więc, co to znaczy, że nasza wiara to sprzeczność? Oznacza to coś bardzo konkretnego, a mianowicie, że rzeczy, o których wiara opowiada, wydają się jakie dla nas. Wydają się niemożliwe, po prostu niemożliwe. Pamiętamy o pełnym wiary, w cudzysłowie, pełnym wiary, pytaniu, czy raczej takim, może to było nawet spoirytowaniem, stwierdzeniu uczniów. I to jest kolejne z Ewangelii Marka, 19:25. Nasz Pan naucza, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? I cóż nasz Pan zrobił? Momentalnie dostosował swoją teologię do tego poirytowania, czy do tego zarzutu apostołów. Nic z tych rzeczy. Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga. Widzicie, i to jest dokładnie ta wiara, której się chwytamy. Jeżeli patrzymy na nasze własne zbawienie, wydaje nam się, powinno nam się ono wydawać wręcz niemożliwe. A jednocześnie, zwróćcie uwagę, a jednocześnie pewność naszego zbawienia nie jest czymś, co nas targają wątpliwości, ale wręcz odwrotnie, jesteśmy zapewnieni i odpoczywamy w zbawieniu. Dlaczego? Dlatego, że nasza pewność jest w Chrystusie. Tak więc, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Pamiętacie jeszcze o urywku, który cytowałem ostatnim razem, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wersety 17-19. I co tutaj mamy? No mamy sprzeczność między 17 a 18 wersetem, a następnie mamy rozwiązanie abrahamowe, które do nas przychodzi w wersecie 19. A tym rozwiązaniem abrahamowym jest kolejna sprzeczność w oczach tego świata, a jest tą sprzecznością zmartwychwstanie. I teraz werset mówi, ta sprzeczność, przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Bóg kazał mu zabić, kazał mu złożyć w ofierze tą ukochaną osobę, jedynego syna, co do którego, czy którego dotyczyło słowo obietnicy. I co teraz? I co teraz? Boża obietnica zawiedzie? Nic z tych rzeczy. Zwróćcie uwagę, Abraham przypisując Bogu, to nie była jego tylko jakaś opinia, ale przypisując Bogu moc, że on ma moc nawet wskrzeszać umarłych. To też z umarłych, nie jakby, ale z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. I w rzeczy samej otrzymał go z powrotem. I oczywiście cały urywek odwołuje się do naszego Pana i jego zmartwychwstania. I to jest to ostateczna wierność obietnicy Bożej. Tak więc nie tylko to, wszystko sprzeciwia się naszej wierze. Jak pamiętacie, i to jeszcze jest jak gdyby powtórka, są wakacje, możemy sobie powtarzać. Wszystko chce pozbawić ciebie twojej wiary. Wszystko chce nas obedrzeć z wiary. Chce ciebie z niej okraść. Pamiętaj, że to jest batalia. Jeżeli będziesz luźno trzymał, jest taki urywek w liście do Hebrajczyków, jeżeli będziesz luźno, tak zrelaksowanie trzymał swoją wiarę, byle próba wytrącić ją momentalnie z ręki. Tak więc wszystko chce ciebie pozbawić, dlatego wiara, w którą lgniemy do Boga, jak pamiętacie, jest wiarą, jak się nazywa ta wiara? Jest wiarą wbrew zrozumieniu, ale również wbrew temu, co mi się robi. I zobaczcie Hiob 19:25. Hiob po całej tej zawierusze, która no dosłownie tornado, i na końcu zwróćcie uwagę, że Bóg w tornado też przychodzi do niego. Ale całe to tornado, które zniszczyło go, całe jego życie kompletnie, zobaczcie, co pośrodku wszystkiego znajdujemy. znajdujemy malutkie słowo lecz. Lecz. Słuchajcie, my wręcz możemy powiedzieć, że chodzimy do kościoła, który wyznaje w zbawienie w lecz. To, co nas zbawia, to jest to słowo lecz. To słowo chwyta nas i przynosi bezpiecznie, stawia nas na gruncie, który nigdy nie zadrży. Wbrew wszystkiemu będę trwał, dlatego że trwam wbrew wszystkiemu, ale w zgodzie z tym, kogo znam, dlatego że znam jego charakter. I zobaczcie, to malutkie słowo jest naprawdę słowem, które zbawia. Do tego sprowadza się całe nasze zbawienie. Do tego słowa lecz. Mimo wszystko ja będę trwał przy Bogu. I ostatni urywek. Nie martwcie się, kiedy już dojdziemy do 8 rozdziału, to będzie już koniec. I ostatni urywek, urywek pełen chwały. 1 Piotra 1,6. Może jakieś dwie osoby pamiętają, że to jest serce. To jest samo sedno urywka. To jest serce. A urywek w pełen chwały sposób rozchodzi się w obydwu kierunkach. W obydwu kierunkach. A to jest samo serce. Werset szósty. I teraz zwróćcie uwagę, i tutaj mamy sprzeczność, jak widzicie. Jeden werset, to jest tylko jeden werset. I zobaczcie, werset jest niesamowicie skonstruowany, tak jak cała reszta tego urywka. I teraz, ponieważ mamy tutaj sprzeczność, znowu tłumaczę, że tak powiem, się potknęli. Dlaczego? Dlatego, że na początku mamy weselicie się, a na końcu mamy zasmuceni bywacie. No to które to w końcu jest? To się weselicie, czy się zasmucacie? I teraz pewnie powodowani tym, tłumacze, chcieli wyłagodzić to i tą sprzeczność i pomóc mądrości Bożej, bo trzeba jej pomóc, ją wyratować. I zamiast tego pierwsze słowo, proszę, poprawcie to w waszych Bibliach, napisali weselcie się z tego. Czy Biblia mówi gdzieś w trybie rozkazującym weselcie się? Pewnie, że tak. Jasne, że tak. Ale chodzi o to, że w tym wersecie tego nie mówi. A to akurat jest bardzo łatwe do rozstrzygnięcia. Tam nie ma trybu rozkazującego. Tam jest zwykły tryb oznajmiający, weselicie się z tego, chociaż zasmuceni bywacie. I teraz w samym sercu całego urywka znajduje się to, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba. Tak więc są te trzy słowa, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba. Tak więc żyjemy w czasie mimo, nasza wiara jest wbrew, nasza wiara jest mimo wiarą, w tym krótkim, ale nie mniej czasie, który można nazwać mimo. W czasie, kiedy wiele rzeczy wojuje ze sobą, wiele rzeczy ciebie trapi, wiele rzeczy, których nie rozumiesz, wiedzmy jednak, że taki jest teraz sezon. I to jest sens tego zachęcenia apostoła Piotra. Taki jest teraz, po co nam ta wiedza? Żeby przypadkiem się nie zniechęcić i przypadkiem nie porzucić tej nadziei, w której stoimy. Tak więc weselcie się, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie. I oczywiście cały obecny czas to jest czas mimo, czas lecz, czas wbrew. Dlatego Pismo przypomina i rozkazuje wręcz, tu jest rozkaz, nie dziwcie się. 1 Piotra 4,12. Najmilsi, najukochańsi, Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, ogień próby, który służy doświadczeniu waszemu. Tak więc nie dziwcie się, bo taki jest teraz oto czas i tak się te rzeczy jawią. I wreszcie mamy właśnie urywek z 8 rozdziału, niosący wielką pociechę. Jak już powiedziałem, cały urywek opowiada o dziele Bożym. Zwróćmy uwagę, to jeżeli słuchaliście uważnie całego urywka, zwróćcie uwagę, że w żadnym wersecie to nie my jesteśmy podmiotem, ale jest jedno wielkie ogłaszanie wspaniałego, wielkiego dzieła Bożego. I teraz wreszcie czas, znaczy czas na, by powiedzieć coś naprawdę obraźliwego. Jeżeli dzieło Boże, to, i to jest szczególnie ten urywek, to mamy co? Mamy 5 punktów kalwinizmu. I nie obrażają nas takie stwierdzenia. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o takie stwierdzenia jak 5 punktów kalwinizmu z podniesionym czołem. Dlaczego? Dlatego, że wyznajemy systematyczność Biblii, wyznajemy, że Biblia jest spójna, wyznajemy, że Biblia jest poznawalna, że Biblię można przedstawić w systematyczny sposób. Obraża nas natomiast wielce, to nas z drugiej strony bardzo obraża, kiedy ktoś mówi, ja nie wierzę w 5 punktów kalwinizmu, ja wierzę w Biblię. To nas strasznie obraża. Dlaczego nas to strasznie obraża w tym kontekście, że ktoś wierzy w Biblię? Dlatego nas obraża, że stwierdza, że Biblia jest niepoznawalna, stwierdza, że tak naprawdę Biblia jest subiektywna, że wszystko sprowadza się do jego własnych odczuć i jego własnych wrażeń. To jest jedna rzecz powiedzieć, ale ja się nie zgadzam z tym lub tamtym punktem teologicznym. Czy mógłbyś mi pokazać, na jakiej podstawie twierdzisz, biblijnej podstawie twierdzisz coś takiego? Ale kiedy ktoś mówi, o ja to wierzę tak jak Biblia, to jest jedno z najbardziej pysznych, pełnych pychy rzeczy, które nas w rzeczywistości obraża, dlatego że taka osoba naprawdę gardzi Słowem Bożym i twierdzi, że to Słowo jest niepoznawalne i nie można tego Słowa usystematyzować. A jak ten urywek, jak już wspomniałem, to kalwinizm, a jak kalwinizm, to pierwsza rzecz, z którą kalwinizm nam się powinien kojarzyć, chociażby z herbem Jana Kalwina, jeżeli wiecie, jak on wyglądał. Ale to, z czym powinien nam się kalwinizm kojarzyć, no niestety, pewnie niektórzy kalwiniści zrobili taką robotę, że kojarzy nam się z jakąś taką dziwną debatowaniem pozbawionym miłości i tak dalej. Podczas gdy to, z czym powinien nam się kojarzyć, to powinien nam się kojarzyć z sercem, które płonie miłością. I dokładnie o tym jest ten urywek. Ten urywek jest opowiada o miłości, opowiada o dziele Bożym. Ten urywek zaczyna się od miłości i kończy na miłości, na nieskończonej miłości Bożej, jaką Bóg nas umiłował. I pomyśl, czy może być większe oddanie niż poświęcenie własnego syna. Werset 32. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Słuchajcie, zapamiętajmy ten werset, kiedy wydaje nam się, że w nasze życie uderzają rzeczy, które są nie fair, które są niezrozumiałe. Pamiętajcie, że to jest gwarancją, ten werset jest gwarancją Bożej miłości ku nam. Ten werset nie może być zanegowany. Jego miłość w żaden sposób nie może być zanegowana. A jak Boże dzieło, to mamy wspaniały, pełen chwały plan, jak powiedziałem, wersety 29 do 30. 29 do 30. Oto szczelny, z chwały chwałę, łańcuch pełen chwały. Jedno wynika z poprzedniego, jest to kosmiczne, można powiedzieć. W kategoriach kosmicznych plan rozsławiający wspaniałości Chrystusa. I słuchajcie, nie bójmy się słów, jak widzicie, ja tam te słowa pozamieniałem. Nie bójmy się słów, boimy się słów, a potem mamy problemy. Tak więc, bo tych, których przedtem nie znał, nie tyle znał. Dlaczego akurat, może czepiam się słowa znał. No chociaż wiecie, problem, jaki ja mam ze słowem znał w tym kontekście jest taki, że w naszym kontekście, kontekście katolickim, mamy tą taką pseudoteologię, która egzystuje, gdzie małe dzieci są uczone, że zanim się urodziły, to one jak aniołki istniały w niebie. I później, ktoś się spotkał z tym? Czy tylko ja? No ja tak byłem uczony i ja się z tym spotkałem, że te dzieci istniały, a później się urodziły i istniały dalej. To w ogóle przypomina bardziej mormonizm, jak wiecie, niż chrześcijaństwo. Ale to nie jest zgodne z greką, co tam jest napisane. Tam jest krótko, bo tych, których przedtem poznał, też i nie przeznaczył. To jest kolejne słowo. To jest tak, jak jeden pan drugiemu panu, jedna pani drugiej pani po pogrzebie. No, wie pani, pani wierzy w przeznaczenie? Tak, tak, wierzy w przeznaczenie. No, przeznaczenie kojarzy się z jedną brzydką rzeczą, a mianowicie z fatum. A to nie jest to słowo. Słuchajcie, jest doskonałe, perfekcyjne polskie słowo, którego musimy używać zarówno z naszymi niewierzącymi, jak i z braćmi w wierze. Słowo, które momentalnie, jak już sobie zdajecie sprawę, spowoduje dalszą dyskusję i dalszą. Czy wierzysz w przeznaczenie? No nie, raczej nie. Ja wierzę w predestynację, że Bóg miłuje się i Bóg wybiera ku życiu. Tak więc, bo tych, których przedtem poznał, predestynował właśnie, aby stali się podobni, to właśnie jest też interesujące, też i predestynował, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A który predestynował, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, pewnie dziwna, może już żeście zwrócili na to uwagę, że wszystko, cały łańcuch występuje w czasie przeszłym. Z jakiego powodu? Choć niektóre rzeczy wciąż jeszcze są w przyszłości, nasze uwielbienie wciąż jeszcze należy do przyszłości. Otóż dla Boga wszystko jest pewne. Dla Boga wszystko jest pewne i dokonane. Nie ma żadnej wątpliwości, nie ma żadnej wątpliwości, że to, co On obiecał, że to słowo obietnicy, o którym tak wiele ostatnio żeśmy mówili, że to słowo obietnicy nie zawiedzie i On doprowadzi swoje dzieło do końca. My też nie powinniśmy więc mieć tych wątpliwości. Tak więc poznał wcześniej, czyli których przedtem wcześniej poznał I to się oczywiście odnosi do starotestamentowej miłości i bliskości, ale również do podstawy tego poznania, a podstawą tego poznania jest, pamiętacie, pierwszy rozdział listu do Efezjan, upodobanie Jego woli. Tak więc wcześniejsze poznanie odnosi się do osób, czyli do podmiotu tego poznania. Predestynacja. Do czego się odnosi predestynacja? Predestynował. No, predestynacja odnosi się do celu, pełnego chwały celu dla tych osób ukochanych przez Boga. Tak więc poznanie, osoby, predestynacja, cel, ku którym Bóg ich prowadzi. Ale wszędzie, wszędzie mamy dzieło Boże. W zasadzie w całym urywku jest tylko jeden czasownik, który odnosi się do nas, powiedzmy, naszego działania. To jest Rzymian 8,37. To jest jedyny urywek, który ja znalazłem. Możliwe, że są jeszcze. Ale w tym wszystkim, i słuchajcie, tego dramatycznie brakuje w naszym wersecie, bo tam jest szczególne słowo. Z wielką przewagą, całkowicie, zdecydowanie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Kompletnie. Nasze zwycięstwo nie jest od tak po prostu zwycięstwo, ale takie zwycięstwo kompletne i całkowite. Zwyciężamy, ale zwróćcie uwagę, przez tego, który nas umiłował. Tak więc wszystko, całe dzieło Boże jest ustanowione, włożone w oprawie pełnej chwały, a tą oprawą jest miłość i zapewnienie o Jego miłości. Tak więc werset 28 znajduje swoje zwieńczenie właśnie w wersecie 39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak więc chodzi o miłość. Ale normalnie, no i na tym polega to wyzwanie. Normalnie miłość kojarzy nam się z innymi rzeczami niż z wieloma rzeczami, na które możesz wskazać w swoim życiu. Boże, gdybyś mnie kochał, te rzeczy nie wyglądają, jakbyś mnie kochał. Dziwnie, o Panie, wygląda Twoje miłowanie, chcemy powiedzieć, częstokroć. Pamiętacie, tak jak książka o Hiobie, którą wydaliśmy jakiś czas temu, jak Bóg traktuje swoich przyjaciół. Jak Bóg traktuje swoich przyjaciół. Ale widzicie, kiedy mamy wątpliwości, kiedy myślimy, że właśnie jesteśmy jedyni, którym takie rzeczy dziwne i niezrozumiałe i z naszego punktu widzenia, no przynajmniej niepotrzebne, się przytrafiają, że jesteśmy jedyni, którzy nie pojmują, spójrzmy na krzyż. Zobaczcie, Bóg ukochał swojego Syna, a jednak ta miłość zaprowadziła Go na krzyż, na którym, pamiętacie Jego okrzyk? Na którym, z którego wykrzyknął, że nie wie, co mu się robi. Ale jednak wytrwał do końca. Tak więc Rzymian, jak widzicie, ten to duch Rzymian 16:17, że jesteśmy, jak już wracamy do naszej konkluzji, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Tak więc jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziedzicami, którzy odziedziczą, już odziedziczyli wszystkie Jego dobra i teraz musimy biec tą samą drogą, którą biegł On, czyli Ta droga wiedzie przez krzyż. Taka jest droga. I o tym opowiada, zwróćcie uwagę, werset 28. Zwróciliście uwagę na pierwsze słowo. A. Wiemy, to już wiemy, podkreślamy to wielokrotnie, że każde słowo od Pana jest dla nas istotne. Nie chcemy się z żadnym rozminąć. I teraz to słowo A jest jak dla kontrastu, dla zapewnienia. A wiemy. Słuchajcie, z tym wszystkim, co się nam robi, jest to słowo A. A każde słowo od Boga jest tam dla przyczyny. I to słowo ponownie potwierdza, że nie wszystko jest dobre, ale we wszystkim, i tutaj w kontekście to ujmując, szczególnie w tych rzeczach, które są dla nas próbami, doświadczeniami, których w ogóle nie pojmujemy dla jakiejś przyczyny, kiedy nas ogień pali, ale we wszystkim Bóg działa ku dobremu dla swoich wybranych. Tak więc ze wszystkiego, czyli z naszych utrapień i zmagań i niekończących się wyzwań, które wydają się nie widać końca, nie chcą się odczepić niektóre rzeczy od nas, pomimo znużenia i potwornego zmęczenia, bądźmy zapewnieni ze względu chociażby na to słowo A. Słuchajcie, taka jest prawda. A wiemy. Co wiemy? Że Bóg wyprowadza swój plan. Bóg wyprowadza swój plan i zapewnia nas o swojej miłości. Tak, abyśmy przypadkiem nie zgubili drogi. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje pokrzepienie. Prosimy o Panie, przydaj nam wiary. Przydaj nam wiary, zwłaszcza kiedy różne rzeczy, nie wiadomo skąd, pojawiają się w naszym życiu i wojują przeciwko nam. Prosimy o Boże, aby nasza pewność była w Tobie, aby nasza pewność była w tym, że Ty, który nawet swojego Syna dałeś dla nas, dałeś nam, jakże mógłbyś cokolwiek powstrzymać, cokolwiek dobrego powstrzymać przed nami. Wyznajemy, o Panie, że wielu rzeczy nie pojmujemy, nie rozumiemy, nie wiemy, jak to wszystko się wpasowuje, jak to wszystko się zazębia. Jednak wiemy, że Ty jesteś mądry. Jednak wiemy, że Ty jesteś tym, komu możemy zaufać. Możemy zaufać wbrew temu, tak jak Hiob, wbrew temu, jak cała rzeczywistość wokół niego się jawiła. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy, żeś Ty naszą opoką, żeś Ty naszą skałą i żeś Ty naszym wytchnieniem. Amen.